Rozmowa punkt dziewiąta.
Poseł Porozumienia Zjednoczonej Prawicy Artur Zasada, szef lubuskich struktur tego ugrupowania, jest gościem Radia Zielona Góra. Dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
O co chodzi w napięciu między Polską a Izraelem w kwestii żydowskiej? Pytam o co chodzi, bo oczywiście to jest truizm, o pewnych sprawach wiemy, natomiast może być może jest gdzieś jakieś drugie dno i o czymś nie wiemy. Był pan przecież eurodeputowanym, reprezentował Polskę w Brukseli i być może nasza wiedza o okresie II wojny światowej jest inna niż jest wiedza w Europie. Mówię, być może chodzi o jakieś interesy, jak pan to diagnozuje.
Czy chodzi o prawdę? Chodzi o to, żebyśmy mówili o tym, jak wyglądały lata II wojny światowej.
No, zgoda, zwłaszcza... my to wiemy, tak?
A nie wszyscy o tym wiedzą. Proszę zauważyć, że na przykład dla Rosjan II wojna światowa rozpoczęła się dopiero w 1941 roku. Dla Amerykanów także w 1941 roku. Dla Amerykanów nawet skończyła się później niż dla nas, bo my uważamy, że skończyła się w maju. Oni uważają, że we wrześniu wtedy, kiedy pokonali Japonię. Rzeczywiście jest tak, że ten czas straszny, zwłaszcza na ziemiach polskich, jest różnie oceniany z różnych perspektyw polskiej, żydowskiej, niemieckiej.
Ale ta perspektywa nas zaskakuje zupełnie, tak?
Znaczy... Nie, bo się okazuje, że w różnych krajach różnie te czasy były oceniane. Znaczy, rzeczywiście jest tak, że jakby mitem założycielskim, czy tym momentem, w którym powstało państwo żydowskie, to był ten moment po Holokauście. I rzeczywiście jest tak, że oni, no niektórzy nazywają to nawet religią Holokaustu, znaczy tym kamieniem węgielnym, na którym zbudowano Izrael.
I tożsamość państwa.
Państwa po setkach lat niebytu, ona się tworzyła właśnie na bazie Holokaustu. Wiele osób w 1945 roku, w 1956, w 1968 wyjechało z Polski z różnym bagażem doświadczeń. I dzisiaj jest tak, że te nasze spojrzenia są różne, a my mamy prawo mówić o tym, jak to wyglądało z naszej perspektywy. Mamy prawo mówić o tym, że, bo to jest bardzo ważne, że to, co wymyślili SS-mani, byli SS-mani w latach 50. w Niemczech, czyli pojęcie polskich obozów koncentracyjnych, to jest kłamstwo. Oni to wymyślili i proszę zauważyć, jak miała wyglądać ta narracja. Najpierw próbowano przekonać, że istniały polskie obozy koncentracyjne. Potem, że II wojnę światową wywołali nie Niemcy, tylko jacyś mityczni naziści, ale to przecież byli Niemcy. To był rząd wybrany legalnie w wyborach, poparty przez ogromną większość społeczeństwa niemieckiego. A następnie możemy sobie wyobrazić, że za kilka lat, skoro były polskie obozy, skoro wojny wywołali naziści i Holokaust był przeprowadzony przez nazistów, no to gdyby w trzecim kroku udało się wmówić, że ci naziści to byli Polacy, to musielibyśmy się mierzyć z takim kłamstwem, w którym to Polacy byliby oskarżani o Holokaust.
Dobrze, a jak ocenia pan politykę międzynarodową i narrację, która w tej chwili jest prowadzona? Bo opozycja mówi, że jest prowadzona źle, że słowa są dobierane nieporadnie, że tłumaczenia są nie takie, jak być powinny i że generalnie ta cała sprawa bardziej szkodzi Polsce niż zyskujemy jako państwo.
No tak, tylko gdzieś była ta opozycja wtedy, kiedy była przyjmowana ustawa w Sejmie, bo przypomnę, że cały klub Polskiego Stronnictwa Ludowego głosował za ustawą. Praktycznie nikt z Platformy Obywatelskiej nie zagłosował przeciw tej ustawie.
Wstrzymali się.
Przeciw było kilku posłów Unii Europejskich Demokratów i kilku posłów Nowoczesnej, ale byli też tacy, którzy z Nowoczesnej, którzy głosowali za, czy się wstrzymywali. To jest, nawet niedawno redaktor Piasecki zauważył, że gdyby to byli tylko posłowie Nowoczesnej, proporcjonalnie rozłożeni po całej sali, to ta ustawa też by przeszła. Ta ustawa ma w założeniu bronić dobrego imienia Polski, ma uniemożliwiać używania tego pojęcia polskie obozy koncentracyjne, bo to nie były polskie obozy koncentracyjne, to nawet nie były nazistowskie obozy koncentracyjne, tylko to były niemieckie obozy koncentracyjne i nad bramą Auschwitz jest napis w języku niemieckim. I każdy, kto był w Auschwitz, to miał możliwość ten napis zobaczyć. To nie jest napis w języku polskim.
Niemcy nie odcinają się od tej historii, mówią tak, to my byliśmy odpowiedzialni za
i to też jest ogromny sukces tej debaty i tej rozmowy na temat polityki historycznej, dlatego że wcześniej, przypomnę, kiedy CDF mówił o polskich obozach koncentracyjnych i polski obywatel podał do sądu niemiecką telewizję i wygrał ten proces, nie mógł się doprosić prawdziwego sprostowania. Przypomnę tę akcję, kiedy billboard jeździł po Europie całej zachodniej z napisem niemieckie obozy koncentracyjne. Wtedy takich głosów z rządu niemieckiego nie było. Dzisiaj i pani kanclerz, za co jej bardzo jestem wdzięczny, i minister spraw zagranicznych Niemiec powiedzieli: Holokaust był wymyślony przez Niemców, przeprowadzony przez Niemców.
Ale słyszał pan również może te nagrania z konferencji monachijskiej, w której brał udział premier Mateusz Morawiecki. To pytanie dziennikarza New York Timesa, który właśnie wskazywał na swoje korzenie, na te traumy jego rodziny i to, jaki brawa otrzymał od zebranych ludzi na sali, potem premier, który w sumie miał odpowiadać na tematy gospodarcze, musiał jeszcze raz przypominać światu, jakie jest polskie stanowisko.
Musiał przypominać prawdę o tej ustawie. W tej ustawie nikt nie zabrania mówić o incydentalnych przypadkach, kiedy poszczególne osoby zachowywały się niegodnie.
Kolaborowały, takie słowo w tej chwili jest precyzyjnie bardziej używane, by określić to, co się
działo. Tego ta ustawa nie zabrania i o tym mówiliśmy od samego początku. Mam wrażenie, że wynika to z pewnego... może jest tak, nie wszyscy, którzy mówią o tej ustawie, tę ustawę kiedykolwiek przeczytali. Być może jest tak, że oni mówią o niej na bazie relacji czy jakichś streszczeń innych osób, które niekoniecznie robiły to z pozycji Polsce przyjaznej.
W to wszystko wchodzi oczywiście polityka i o tym moglibyśmy jeszcze długo rozmawiać, także polityka wewnętrzna Izraela i wybory, które tam wkrótce się odbędą. A skoro o wyborach, to może o wyborach lokalnych i samorządowych i pytanie, jak pan ocenia to mariaż Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej, które wspólnie wystawi listy, także tutaj w województwie lubuskim do sejmiku. Zdaje się, że w mieście tu także wspólne listy się pojawią.
Kilka dni temu w jednej z telewizji widziałem wywiad mojego lidera, jednego z liderów, natomiast mojego przywódcy, przewodniczącego Nowoczesnej, Ryszarda Petru, z Konradem Piaseckim. I on wtedy powiedział, że on byłby za takim sojuszem, gdyby dotyczył wyborów gospodarzy miast, czyli prezydentów, wójtów, burmistrzów, ponieważ, jak słusznie zauważył, wspólne pójście chociażby do sejmików powoduje, że Nowoczesna traci własną identyfikację.
Zostanie zjedzona, wchłonięta
przez Platformę. Taka decyzja o sojuszu to jest poniekąd dobra decyzja dla Platformy Obywatelskiej, bo neutralizuje w jakiś sposób tę świeżość Nowoczesnej. A kalendarz jest taki, że najpierw są wybory samorządowe, potem za nimi wybory europejskie, gdzie jeśli miałaby się taka lista powtórzyć, no to w wyborach parlamentarnych najprawdopodobniej już nie będzie listy Nowoczesnej. I pewnie na tym zależy Platformie. I tutaj jakby rozumiem tych liderów Platformy, którzy dążyli i którym się udaje dopinać takie koalicje. Jeśli Nowoczesna nie wystawi swoich kandydatów do sejmiku, do powiatów, a potem do Parlamentu Europejskiego, to najprawdopodobniej już w wyborach parlamentarnych nie będzie miała po co ich wystawiać.
A porozumienie wspólnie na listach w ramach bloku Zjednoczonej Prawicy?
No tak, bo my takie porozumienie zawarliśmy w 2014 roku. Dotyczyło wyborów samorządowych, prezydenckich i parlamentarnych. Dzisiaj negocjujemy porozumienie na kolejne wybory samorządowe. Ono będzie dotyczyło przede wszystkim wyborów na poziomie sejmików.
I to jakie miejsce dostaniecie państwo na listach?
Pewnie tak. Może nie tak szczegółowo, że w każdym okręgu, w każdym województwie, natomiast ile tych miejsc otrzymamy, to mam wrażenie, że to będzie wynegocjowane na poziomie krajowym, natomiast poszczególne takie dokładne miejsca to już będziemy sobie negocjowali tutaj regionalnie. Natomiast to, co dotyczy wyborów w powiatach czy w gminach, no to mamy absolutną dowolność i możliwość zawierania różnych koalicji.
No dobrze, ale kandydaci partii Porozumienie pojawią się na przykład na listach do Rady Miasta, na listach Komitetu Prawa i Sprawiedliwości, jak rozumiem, bo żeby stworzyć własne listy, to jednak trzeba mieć trochę więcej szabel.
Zwłaszcza rzeczywiście w Zielonej Górze, w Gorzowie, to są takie, ja mówię o wyborach naszych tu lubuskich, regionalnych, to są te wybory, czyli wybory do Sejmiku i wybory do Rady Miasta w Zielonej Górze, w Gorzowie, to są takie wybory, które budzą największe emocje. I tutaj myślę, że byłoby to niezrozumiałe, gdybyśmy razem nie poszli do tych wyborów, w wyborach i w Gorzowie, i w Zielonej Górze. Ja już takie rozmowy wstępne przeprowadziłem z liderami Prawa i Sprawiedliwości. No i oczywiście czekam na konkrety.
Artur Zasada, poseł Porozumienia, był gościem Radia Zielona Góra. Dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję Państwu i wszystkim życzę wspaniałego, no, wygląda na to, że słonecznego dnia.